Witaj na zajęciach kursu cudów online, podczas których rozpoznaję, że rzeczywistość nie może być zaatakowana, ponieważ Bóg, stwórca całej rzeczywistości, stwórca mnie, prawdziwego mnie, nie zna ataku. A więc świat oddzielenia, w którym wszystko pozornie może być zaatakowane przez drugie, nie jest jego dziełem. Nie jest dziełem kochającego, wszechpotężnego Boga. A zatem nie jest prawdziwe. To jest nie tylko źródłem nadziei, ale podstawą do kwantowego skoku i doświadczenia rzeczywistości ponad wszelkim atakiem, ponad wszelką możliwością bycia zranionym, skrzywdzonym, niesprawiedliwie traktowanym. Jeśli wierzę, że jestem niesprawiedliwie traktowany, jeśli wierzę, że gniew ma uzasadnienie, to tak naprawdę uwierzyłem w niemożliwe, uwierzyłem w słabość. Uwierzyłem, że jestem słaby, ponieważ mogę być zaatakowany. A więc uwierzyłem, że jestem odrębną tożsamością w czasie i przestrzeni. A więc co tym samym zrobiłem? Zaprzeczyłem swojej doskonałej rzeczywistości, która nic nie wie o mojej idei odrębnej tożsamości. Nic nie wie o idei, że choroba, cierpienie, starzenie się, konflikt mogłyby być możliwe. To jest twój kurs cudów. Kurs cudów jest twoją przemianą ze złudzenia, z fałszywego wyobrażenia o sobie, w którym wierzyłeś, że możesz być zaatakowany lub że możesz atakować, w doświadczenie nietykalności twojej stwarzającej, wiecznej, doskonałej rzeczywistości. I ta przemiana, ta transformacja wydarza się tu i teraz. W jaki sposób? Wydarza się poprzez koniec, zakończenie, dosłownie zakończenie w moim umyśle projekcji błędu na zewnątrz mnie. Ponieważ to jest jedyny sposób, w jaki utrzymuję wciąż złudzenie błędu, tak? Złudzenie, które nie wydaje mi się złudzeniem. Błąd wydaje mi się rzeczywisty, ponieważ oddzielenie wydaje się rzeczywiste. Oddzielenie jest jedynym błędem, jest jedynym złudzeniem, które musi być naprawione. Naprawione. Moja idea, że mógłbym być oddzielony od Boga, od mojego brata, od wszystkiego. Ta idea jest nieprawdziwa. Ale podtrzymuję jej prawdziwość w swoim umyśle poprzez projekcję błędu na zewnątrz. A więc co robię? Dosłownie mówię sobie, wmawiam sobie, że istnieje coś na zewnątrz mnie. Od rana do wieczora, jako ta koncepcyjna ludzka tożsamość, mówię sobie, to jest moje ciało, to jest inne ciało, to jest świat tam na zewnątrz, tak? To jest ktoś inny, to jest krzesło, to jest stół, to jest komputer, tak? To jest niebo tam, tak? Mam odrębne rzeczy, odrębnych ludzi, odrębne stany. Wszystko to jest złudzeniem, które podtrzymuję i które urzeczywistniam w swoim umyśle, ponieważ nie chcę doświadczyć mojej pełni. Boję się doświadczyć mojej pełni, ponieważ gdy doświadczę swojej pełni, doświadczę rzeczywistości Boga, którym tak naprawdę jestem. Jestem doskonałym rozszerzeniem mojego Stwórcy. Nie ma oddzielenia między Ojcem a Jego Synem. Kiedy doświadczę tej doskonałości, w której zostałem stworzony, nie będę mógł więcej inwestować w chorobę, w cierpienie, w smutek, w żal, w grzech. Nie będę mógł więcej udawać, że jestem tym, czym nie jestem. A to jest zagrożeniem dla odrębnej tożsamości. To jest zagrożeniem dla ego. Ego nie chce tego usłyszeć. Dlatego kurs cudów jest ostatnią rzeczą, którą usłyszysz. Gdy słyszysz kurs cudów, gdy rozumiesz, gdy doświadczasz tego, czym naprawdę jest ten kurs cudów, co ci naprawdę ofiarowuje, nie ma cię więcej tutaj. Doświadczasz pokoju Bożego, który przekracza wszelkie rozumienie. Doświadczasz swojej boskości. Rozpoznajesz, że nie ma żadnego świata i wiesz, kim jesteś. Jesteś ponad polem bitwy, a raczej wiesz, że bitwa się skończyła i nigdy nie była możliwa. Doświadczasz to namacalnie, fizycznie, emocjonalnie, mentalnie, duchowo. Tu i teraz. Co powiesz na doświadczenie tego tu i teraz? Co ty na to? Chciałbyś tego doświadczyć? Doświadczenie to jest możliwe tylko wtedy, gdy zaprzestaniesz projekcji błędu na zewnątrz siebie. Gdy przestaniesz sobie wmawiać, że istnieje coś tam na zewnątrz, za co nie jesteś odpowiedzialny. Gdy przestaniesz sobie wmawiać, że jest coś takiego jak ty i ktoś inny, ponieważ w ten sposób podtrzymujesz złudzenie winy, podtrzymujesz ideę ataku w swoim umyśle. Być może myślisz, że jesteś dobrym, miłym człowiekiem. Tak długo, jak wierzysz, że jesteś ciałem i jest jakieś inne ciało gdzieś tam, to wierzysz w ideę ataku i tak naprawdę atakujesz sam siebie, tylko robisz to nieświadomie. Nie wiesz, że chodząc po świecie, miło się uśmiechając, robiąc dobre uczynki, tak naprawdę w głębi siebie żywisz atak i atakujesz siebie, ponieważ widzisz siebie oddzielonym. Atak nieuświadomiony nie może zostać uzdrowiony. Nie możesz rozpoznać jego nierzeczywistości, nie możesz rozpoznać, że jesteś nietykalny, gdy nie spojrzysz wpierw, co robisz sam sobie. Dosłownie, jako ta tożsamość, zaatakowałeś siebie, zaatakowałeś swoją rzeczywistość, zaatakowałeś Boga. Powiedziałeś sobie, jestem czymś innym niż wszystko. Nie jestem pełnią. Teraz muszę osiągać pełnię. Teraz muszę dążyć do pełni. Teraz muszę się rozwijać, by kiedyś tam ostatecznie osiągnąć pełnię. To kupa bzdur. Już jesteś pełnią. Bóg stworzył cię doskonałym. Wszystko, co tym nie jest, jest złudzeniem, które podtrzymujesz w swoim umyśle, ponieważ tak chcesz. Nikt ci tego nie robi. Chcesz tego, ponieważ bardziej cenisz grzech, czyli oddzielenie, czyli nieprawdziwą ideę o sobie. Tak? Ceniąc ten błąd, tę nieprawdziwą ideę o sobie, podtrzymujesz jej istnienie, poprzez projekcję ataku czy też gniewu na zewnątrz siebie. I teraz myślisz, że ktoś inny jest odpowiedzialny za to, jak się czujesz. Lub coś innego. I teraz pozwalasz światu, aby mówił ci, kim jesteś. Pozwalasz swojemu ciału albo jakiemuś innemu ciału, by mówiło ci, kim jesteś. Zapomniawszy, że wszystko dostajesz na swoje życzenie. Ty o to poprosiłeś. Jesteś odpowiedzialny za to, co widzisz, za to, co doświadczasz. Jesteś całkowicie odpowiedzialny za świat, który cię otacza. Dlaczego? Ponieważ w rzeczywistości nie ma oddzielenia między przyczyną a skutkiem. Jeśli chcesz być uzdrowiony, jeśli chcesz naprawdę doświadczyć swojej pełni, będziesz musiał połączyć swoją przyczynę i skutek. Tu i teraz. Będziesz musiał wziąć odpowiedzialność, będziesz musiał rozpoznać to, co widzę tam, czy też to, co wydaje się, że dzieje się tam, niezwiązane ze mną, jest rezultatem mojej myśli. Wszystko jest rezultatem mojej myśli. Powiedz, wszystko jest rezultatem mojej myśli o sobie. Ponieważ myślisz, że jesteś oddzielony, wszystko wydaje się być oddzielone. I niezależnie od tego, jak byś nie uduchowił tej idei oddzielenia, oddzielenie jest oddzieleniem. Nawet najbardziej ezoteryczne, duchowe i wzniosłe w najwyższych poziomach tak zwanej w cudzysłowie duchowości. Jest to takie same zaprzeczenie, jak i najniższe poziomy duchowości. Uduchowione ego nie różni się od materialistycznego ego. Być może nawet trudniej jest uduchowionemu ego ust usłyszeć to przesłanie. Dlaczego? Bo myśli już, że wie. Myśli już, że teraz posiadło moc, by uczynić siebie lepszym w złudzeniu, by uczynić sobie lepsze gniazdko w miejscu, którego Bóg nie stworzył. Bóg nie stworzył świata oddzielenia. I gdy używasz mocy Boga, by urzeczywistniać swoje złudzenia, by czynić złudzenie trwalszym, to tak naprawdę zapadasz w jeszcze głębszy sen, nie wiedząc, kim jesteś. A więc teraz, jeśli chcesz rozpoznać, kim jesteś, jeśli chcesz, aby twój umysł został uzdrowiony, jeśli chcesz rozpoznać swoją doskonałą rzeczywistość, będziesz musiał porzucić tę grę. Porzucić udawanie. I zobaczyć błąd takim, jakim jest. Popełniłeś tylko jeden błąd. I dopóki na to nie spojrzysz, dopóki nie spojrzysz na niego wprost, błąd nie będzie mógł zostać naprawiony. Tak naprawdę nie będziesz nawet wiedział, co nim jest. Będziesz myślał zawsze, że błąd tkwi w kimś innym, w czymś innym. I w ten sposób pozostanie nieuświadomiony, a zatem nieuzdrowiony. A więc na czym polega błąd? Na tym, że zaatakowałem sam siebie. Uwierzyłem, że mogę być oddzielony. Uwierzyłem w swoją percepcję, w swoje postrzeganie rzeczywistości. I teraz, gdy rozejrzysz się dookoła, to zobacz, jak wszechogarniające jest to postrzeganie. Postrzeganie odrębnych rzeczy jest postrzeganiem ataku na samego siebie. Nawet jeśli nie jesteś w samym środku konfliktu zbrojnego, czy w samym środku jakiejś bitwy między małżonkami, czy jakiegoś konfliktu między gangami w najgorszych dzielnicach miasta, to tak naprawdę te wszystkie rzeczy nie różnią się od konfliktu w twoim umyśle, nieuświadomionego konfliktu, gdy podtrzymujesz ideę, że jesteś oddzielony, że cokolwiek jest oddzielone od ciebie, a podtrzymujesz tę ideę, gdy wierzysz w to, co postrzegasz. A więc tak naprawdę można by przyznać się przed samym sobą, że tak naprawdę, gdy chodzę po tym świecie jako odrębna koncepcyjna tożsamość, atakuję nieustannie siebie. Osądzam siebie, osądzam wszystko jako oddzielone od siebie. Co jest lekarstwem? Jest rozpoznaniem, jest nim rozpoznanie niemożności, twojej niemożności rozwiązania problemu tak, jak go dotychczas rozwiązywałeś, tak? Poprzez próbę zmiany formy. Masz tylko rozpoznać problem takim, jakim jest, tak? Problem jest w moim umyśle, powiedz, problem jest w moim umyśle, tak? Wszystko, co widzę, jest tego odzwierciedlenie, ponieważ wszystko widzę w pozorach oddzielenia, tak? Inne kolory, inne upodobania, inne rzeczy oddzielone ode mnie, to wszystko jest odzwierciedleniem tego pierwotnego błędu, jedynego błędu, oddzielenia, tak? Gdy to widzę i gdy staję i zatrzymuję się na chwilę, nie próbuję tego rozwiązać sam, problem zostaje rozwiązany. Jako człowiek nie chcę się zatrzymać, ponieważ nie chcę spojrzeć na problem, a więc tak naprawdę nieustannie próbuję go rozwiązywać, tylko że go nie rozwiązuję, dlatego że myślę zawsze, że problemem jest coś innego. Problemem jest inny człowiek, problemem jest sąsiad, problemem jest rząd, pogoda, coś tam na zewnątrz, coś z moim ciałem, tak? Problemem jest zawsze coś innego i próbuję załatać tę lukę poprzez zmianę formy i nigdy się nie udaje. I nawet jak się udaje na chwilę, to problem pojawia się w innym miejscu, a więc teraz idziesz po rozum do głowy i zaczynasz być może myśleć w sposób rozsądny, tak? Zaczynasz widzieć, że oddzielenie jest nierozsądne. Postrzeganie wszystkiego jako oddzielonego od siebie jest nierozsądne, ale jednocześnie widząc to, widzisz niemożliwość tej sytuacji, tak? Jako odrębna tożsamość nie mógłbyś wyjść z tej sytuacji. Jak byś mógł wyjść? Jeżeli wierzysz, że jesteś oddzielony, to udawanie, że nie jesteś oddzielony, nie będzie rozwiązaniem, oczywiście. Tak? Jak wierzysz w to, no to jest to dla ciebie prawdziwe. A więc musisz stanąć w tej chwili niemożności rozwiązania i rozpoznać w tej chwili niemożności rozwiązania problemu samemu niemożliwość problemu, niemożliwość sytuacji, w której się znajdujesz. To w tym tkwi przebaczenie. To w tym tkwi rozpoznanie, że tak naprawdę grzechu nie było, że atak był niemożliwy, że nic nigdy się nie stało, że nigdy nie mogłeś być zaatakowany. Masz przez chwilę zatrzymać się, tu i teraz, zatrzymaj się. Jako eksperyment myślowy, zrób to w tej chwili. Zamiast gonić gdzieś myślami, zobacz. Rozejrzyj się dookoła, spójrz na swoje myśli. Wszystko to reprezentuje twój własny atak na samego siebie. Nawet jeśli nazywasz coś kochającym, mówisz kocham kogoś, kocham coś, to już tak naprawdę stawiasz to jako przedmiot, jako podmiot oddzielony od ciebie. To nie jest miłością, to jest atakiem. Wow, jeśli to jest atakiem, to lepiej powinienem się zająć przemianą tu i teraz, natychmiast, żebym mógł rozpoznać, co jest miłością, ponieważ chcę wiedzieć, czym jest miłość, ponieważ chcę wiedzieć, kim jestem. Wow, a więc zatrzymuję się. Przez chwilę nie próbuję rozwiązać problemu, ale rozpoznaję również moją całkowitą odpowiedzialność, a więc nie projektuję tego problemu gdzieś na zewnątrz, ponieważ to jest pewną wskazówką, pewnym dowodem, że go nie rozwiążę. Można by tak naprawdę to zatrzymanie się i rozpoznanie pojedynczego problemu, jakiego masz, sprowadzić do tego. Powiedz, ja jestem problemem. A więc, jeśli ty jesteś problemem, to nie możesz sam rozwiązać problemu z punktu widzenia problemu, z punktu widzenia tego, który nie wie, kim jest. Wystarczy, że rozpoznasz, tak? Ja jestem problemem. Moja idea, moje wyobrażenie o sobie, idea oddzielenia jest problemem. Nie jestem w stanie go sam rozwiązać, a więc poproszę o pomoc. Tak naprawdę prośba o pomoc nie jest czymś odrębnym nawet od rozpoznania i pojedynczego problemu, jaki masz. Jest to natychmiastowe, gdy widzisz, gdy rozglądasz się dookoła, gdy patrzysz na swoje myśli i widzisz, że kurczę, tak naprawdę nieustannie atakuje sam siebie, to natychmiast prosisz o pomoc. Jesteś wołaniem o pomoc i pomoc przychodzi. Pomoc przychodzi tu i teraz, natychmiast. Dlaczego? Bo nie rozwiązujesz problemu. A więc nie tworzysz luki między problemem a rozwiązaniem. Problem i rozwiązanie znajdują się w tym samym miejscu, w tym samym czasie, w tym samym punkcie, tu i teraz. Widzisz, to jest inny sposób powiedzenia, że przyczyna i skutek nie są oddzielone. Tak? Próbujemy zapełnić tę lukę, którą wytworzyłeś w swoim umyśle. I pokazać ci, że nie ma żadnej luki. Nawet w swoim rozszczepionym umyśle, tak naprawdę możesz zobaczyć, że nie ma żadnej luki. Patrzysz na wszechogarniający obraz własnego ataku na samego siebie. I teraz, czy podoba ci się ten obraz? Jeśli nie podoba ci się, możesz zmienić zdanie. Możesz zmienić zdanie tu i teraz. Nie zmienisz zdania, jeśli nie wiesz, że robisz to sam sobie. Jeśli myślisz, że rzeczy ci się przydarzają, że jesteś atakowany. To nieprawda. A więc tu i teraz, przez chwilę, nie będę udawał, że. Istnieje jakaś luka między moją myślą a tym, co postrzegam. Między moją myślą a tym, czego doświadczam. Wszystko to dzieje się tu i teraz. A więc nawet jeśli doświadczam w tej chwili gniewu, smutku, niepokoju, czegokolwiek, co nie jest doskonałą miłością, co nie jest doskonałym szczęściem, mogę to włączyć w tę przemianę, mogę spojrzeć na to, nie oddzielać się od tego, nie mówić, ja nie powinienem się tak czuć. Nie, spoglądam na to i rozpoznaję to jako jeden błąd. To nie są różne błędy. To jedno uczucie, które nie jest doskonałą miłością, reprezentuje ten jeden błąd. I gdy pozwolę sobie go poczuć przez chwilę, gdy nie będę się od niego odłączał, udawał, że go nie ma, pozwolę go sobie poczuć tu i teraz, w ciele. Gwarantuję ci, że problem zniknie. Problem utrwalasz i podtrzymujesz, dlatego że nie pozwalasz sobie go przez chwilę odczuć. Nie pozwalasz sobie spojrzeć na swoją nieświadomość, na swój lęk, na swój własny atak na samego siebie. I przykrywasz to pięknymi koncepcjami i wszystko wydaje się piękne, cudowne, wspaniałe i dobrze. Jest w porządku. Chcemy, żebyś czuł się dobrze, pięknie i wspaniale. Ale nie chcemy, żebyś czując się pięknie, dobrze i wspaniale, zestarzał się i umarł. Ponieważ to zaprzeczałoby twojej prawdziwej funkcji. Twoją prawdziwą funkcją jest wiedzieć, kim jesteś, jest przebaczyć i rozpoznać, że Bóg stwarza jedynie przebudzony umysł. Twoją funkcją jest być przebudzonym umysłem. Twoją funkcją jest być taki, jakim Bóg cię stworzył. Wszystko, co tym nie jest, nie jest ciebie warte. A spełnianie tej funkcji to już jest doświadczeniem. To o tym nawet nie mogę mówić. Po prostu wiesz. Po prostu jesteś tym. A więc nasze nauczanie, czy przemiana, bo to jest tym samym, nauczanie jest przemianą, sprowadza się do spoglądania przez chwilę na błąd, na własną nieświadomość, żeby mogła zniknąć. Gdy na nią patrzę, ona znika. Gdy ją gdzieś tam przytępiam, udaję, że jej nie ma. Gdy nie jestem uważny na to, co robię w swoim umyśle, nie jestem wystarczająco czujny, nawet na to, co nazywam błahymi myślami, to nieświadomość pozostaje głęboko zakopana i tak naprawdę mój lęk, moja nienawiść wobec samego siebie pozostaje głęboko zakopana. Dopiero gdy spojrzę na nią, o mój Boże, w tej chwili czując ten drobny niepokój, albo mając tę błahą myśl o planie na jutro, albo myśląc o jakiejś niezałatwionej rzeczy, gdy spojrzę na to, że ta myśl jest tu i teraz atakiem na samego siebie, to nie jest jakaś błaha myśl, na którą mam przejść do następnej. Ponieważ gdy tak robię, gdy tak robiłem jako człowiek, jedynie egzystowałem w nieświadomości, nic się nie zmieniało i zastanawiałem się, dlaczego nic się nie zmienia. Zmieni się dopiero wtedy i zmienia się tu i teraz, dlatego że przyglądasz się temu, na co nie chciałeś spojrzeć. Można by powiedzieć, że robisz dobrowolną operację na swoim umyśle. Pozwalasz sobie na bycie zoperowanym, czyli na bycie uzdrowionym. Operacja ta polega na świadomym przyjrzeniu się własnej nieświadomości, na wpuszczeniu światła do nieświadomości. Gdy wpuszczasz światło w ciemność, zgadnij co? Ciemność znika. Co to znaczy wpuścić światło w ciemność? To jest tak naprawdę końcem projekcji. To jest wzięciem pełnej odpowiedzialności za swój umysł. To jest rozpoznaniem, że przyczyna i skutek nie są oddzielone. To jest natychmiastowym uzdrowieniem. A więc czy jesteś uzdrawiany? Czy to się dzieje tu i teraz? Czy doświadczasz tego połączenia ze swoim stwarzającym wiecznym umysłem, jakim jest Bóg, twój stwórca, twoje źródło? Możesz tego doświadczyć paradoksalnie, tylko poprzez spojrzenie na to, co nawyprawiałeś w swoim umyśle, na ten jeden pojedynczy błąd. Gdy patrzysz na niego, widzisz jego śmieszność, widzisz, że tak naprawdę nigdy nie mógł cię tknąć. Widzisz, że grzech nigdy nie miał podstaw. A dlatego wiesz teraz, że nie możesz atakować ani być zaatakowany. Wiesz, kim jesteś. Chciałbym się przyjrzeć z Tobą kilku fragmentom z Kursu Cudów, które odwołują się w różny sposób do tego, o czym przed chwilą mówiliśmy. Pierwszy fragment przeczytam z rozdziału 26, z podrozdziału zatytułowanego Prawa uzdrawiania. Zastanówmy się, czym jest błąd, by mógł zostać naprawiony, a nie pozostawać pod ochroną. Grzech to przekonanie, że można wyprojektować atak na zewnątrz umysłu, w którym to przekonanie powstało. Tu trwałe przeświadczenie o tym, że idee mogą opuścić swe źródło, uczynione jest rzeczywistym i znaczącym. Z tego zaś błędu powstaje świat grzechu i poświęcenia. Świat ten jest próbą udowodnienia twej niewinności, podczas gdy cenisz atak. Tak? Teraz ty jesteś niewinny, dlatego że twój brat jest winny. W ten sposób tylko podtrzymujesz w tym świecie swoją niewinność. Wow. Czy to jest niewinność? Nie, to jest atak na samego siebie. Jego niepowodzenie tkwi w tym, że nadal czujesz się winny, choć nie rozumiejąc dlaczego. Skutki widziane są jako oddzielne od ich źródła i rzekomo znajdują się poza twą możliwością kontrolowania ich lub zapobieżenia im. To, co zachowuje się w ten sposób odrębnym, nigdy nie może się złączyć. Wow, a więc zachowujesz rozdwojenie w swoim umyśle i dziwisz się frustracji, prób złączenia się w oddzieleniu, tak? Złudzenia się nie łączą. Nie możesz się połączyć w oddzieleniu, nie możesz połączyć się w formie, ale możesz się połączyć poprzez sprowadzenie przyczyny i skutku do siebie, rozpoznanie swojej całkowitej odpowiedzialności. O tym przeczytamy za chwilę. Przyczyna i skutek, czytamy dalej, są jednym, a nie czymś oddzielnym. Tak? Tak jak myśli nie opuszczają swojego źródła i można zobaczyć to również z perspektywy oddzielenia, że wszystko, co widzisz, odzwierciedla twoją własną myśl o ataku na samego siebie, nieprawdziwą myśl, tak samo i myśli nie opuszczają swojego źródła w prawdzie. Innymi słowy, nie opuściłeś umysłu Boga. I paradoksalnie dowiadujesz się tego, rozpoznajesz to, gdy rozpoznajesz pojedynczość swojego umysłu w oddzieleniu, gdy bierzesz odpowiedzialność i widzisz, że myśli nie opuszczają swojego źródła w twoim skonfliktowanym, odrębnym umyśle. Tutaj oddzielenie się kończy. Posłuchaj, jak mówi o tym Jezus w Kursie Cudów. Przyczyna i skutek są jednym, a nie czymś oddzielnym. Wolą Boga jest, byś nauczył się tego, co zawsze było prawdziwe, że stworzył cię jako część siebie, a to nadal musi być prawdą, ponieważ idee nie opuszczają swojego źródła. Takie jest prawo tworzenia. Każda idea powzięta przez umysł jedynie dodaje do jego obfitości, a nigdy z niej nie ujmuje. Jest to równie prawdziwe w odniesieniu do twoich czczych życzeń, tak? Do świata, który wytworzyłeś, jak i tego, co jest prawdziwie twą wolą. Bo umysł może życzyć sobie być oszukiwanym, lecz nie może uczynić z siebie czegoś, czym nie jest. Wierzyć zaś, że idee mogą opuścić swe źródło, to bez powodzenia zaprosić złudzenia do bycia prawdziwymi. Nigdy nie będzie bowiem możliwe, by próba oszukania Syna Bożego się powiodła. Tak, a więc wierząc w świat oddzielenia, tak naprawdę jedynie oszukujesz siebie. Ale nigdy się to nie powiedzie. I frustracja wynika z tego, rozpacz, niepokój, konflikt wynika jedynie z tego, że próbujesz uczynić złudzenia prawdziwymi. Próbujesz w jakiś sposób urzeczywistnić formę, w swoim umyśle i z bożka formy czynić swojego Boga. A gwarantuję ci, jeśli to zrobisz, zawiedziesz się, ponieważ każdy bożek formy ostatecznie padnie. Po to został wytworzony, żeby paść, a więc jeśli pozwolisz mu paść teraz, upaść swojemu bożkowi formy, to rozpoznasz, że nie jesteś tą formą, że nie jesteś tym myślokształtem, który wytworzyłeś. Przeczytajmy dalej. Cud możliwy jest wtedy, gdy przyczyna i następstwa sprowadzone są razem, a nie są trzymane oddzielnie. Uzdrowienie skutku bez przyczyny może jedynie sprawić, że skutki zmienią się w inne formy. To zaś nie jest wyzwoleniem. Syn Boży nigdy nie mógłby zadowolić się czymś mniejszym niż pełnym zbawieniem i ucieczką przed poczuciem winy. Wow, i to w tej chwili robisz. Tym w tej chwili się zajmujesz. Zajmujesz pełną ucieczką od poczucia winy. Poprzez połączenie przyczyny i skutku, poprzez rozpoznanie jeszcze raz. Powiedz, jestem odpowiedzialny za to, co widzę. Wybieram uczucia, których doświadczam. Ja decyduję się na cel, który chcę osiągnąć. I wszystko, co mi się przydarza, przydarza mi się tak, jak o to poprosiłem. Wow. Wow. Czytamy teraz fragment z rozdziału 12, z podrozdziału 5, zatytułowanego Poczytalny program nauczania. Posłuchaj. Jedynie miłość jest silna, gdyż jest niepodzielona. Silni nie atakują, bo nie widzą ku temu potrzeby. Nim idea ataku mogła zawitać w twoim umyśle, musiałeś wpierw postrzec się jako słabego. Wow. Ponieważ zaatakowałeś siebie samego i uwierzyłeś, że atak ten był skuteczny, widzisz się jako osłabionego. Nie postrzegając już siebie i swoich braci jako równych i uważając się za słabszego, usiłujesz wyrównać wytworzoną przez siebie sytuację. Posługujesz się w tym celu atakiem, bo wierzysz, że atak był skuteczny w osłabieniu ciebie. Tak? Myślisz, że atak był skuteczny w osłabieniu ciebie i teraz, ponieważ czujesz się słaby, musisz wydaje ci się, że musisz wyrównać tę sytuację poprzez atak. Teraz od razu przeskakujemy w następnym akapicie do rozwiązania, do praktyki rozwiązania. Właśnie dlatego rozpoznanie twojej własnej niepodatności na atak jest tak ważne dla przywrócenia twojej poczytalności. Jeżeli bowiem przyjmiesz swą niepodatność na atak, będzie to oznaczało, iż rozpoznałeś, że atak nie ma skutków. Mimo iż zaatakowałeś siebie, będziesz pokazywał, że nic się naprawdę nie stało. Z tego powodu, atakując, niczego nie uczyniłeś. Tak naprawdę możesz to rozpoznać również poprzez to doświadczenie, któremu już się przyglądaliśmy. Doświadczenie zatrzymania się i przyjrzenia się temu, jak się czuję w tej chwili. Nie uciekania. Bycia całkowicie tu i teraz, całkowicie obecnym. Ponieważ tu również wydarza się doświadczenie końca ataku. Rozpoznanie, że nic tak naprawdę się nie stało. Atak jest podtrzymywany tylko poprzez ideę projekcji, poprzez ideę, że możesz wyprojektować swój gniew na kogoś czy na coś innego. Gdy kończy się projekcja, kończy się atak. Tak, a więc prosimy cię, żebyś przez chwilę pozostał całkowicie sam ze sobą. Nie ma nikogo tam, nie ma nikogo, niczego tam, do czego mógłbyś się odwołać. Ani nic tam na zewnątrz nie może sprowadzić na ciebie uciemiężenia i nic tam na zewnątrz nie może przynieść ci szczęścia. Ponieważ nie ma nic na zewnątrz ciebie. A więc jeszcze raz, wracamy do tekstu. Atakując, niczego nie uczyniłeś. Gdy zdasz sobie z tego sprawę, nie będziesz już widział żadnego sensu w ataku, ponieważ on najwyraźniej nie działa i nie może cię ochronić. Rozpoznanie twojej niepodatności na atak ma jednak więcej niż tylko wartość negatywną. Jeżeli twoje ataki na siebie samego nie zdołały cię osłabić, to co? To nadal jesteś silny. Nie potrzebujesz zatem wyrównywania sytuacji, by ustanawiać swoją siłę. Nigdy nie uświadomisz sobie całkowitej bezużyteczności ataku inaczej niż rozpoznając, że twój atak na siebie samego nie ma skutków. A rozpoznajesz, że nie ma skutków, gdy jesteś przez chwilę sam ze sobą z tą myślą. Nie biegasz jak szalony, próbując rozwiązać problem. Nie rzutujesz problemu na kogoś innego. Jesteś sam ze sobą w swoim umyśle tu i teraz. Powiedz, zaatakowałem sam siebie. A teraz powiedz, mój atak na samego siebie nie miał skutków. Dlaczego? Ponieważ nie można zaatakować jednej mocy. Gdy rozpoznajesz pojedynczość swojego umysłu, rozpoznajesz, że nie ma dwóch przeciwstawnych sił. Konflikt mógł być tylko między czymś, co nazwałbyś przeciwstawnymi siłami. Czyli tak naprawdę konflikt mógł istnieć tylko między dwoma złudzeniami. Ponieważ Bóg pełnia rzeczywistość jest jedną mocą. I ty tym jesteś, a więc w tym nie może być konfliktu. Wracamy do tekstu, posłuchaj. Inni bowiem zaiste reagują na atak, jeżeli go postrzegają. I jeżeli próbujesz ich atakować, będziesz niezdolny uniknąć interpretowania tego jako wzmocnienia. Jedyne miejsce, w którym możesz odwołać wszelkie wzmocnienie, jest w tobie. Ty jesteś bowiem zawsze pierwszym obiektem swojego ataku. Słyszysz to? Ty zawsze jesteś pierwszym obiektem swojego ataku. A jeżeli go nigdy nie było, to nie ma on następstw. Więc nie możesz już się użalać więcej nad samym sobą, mówiąc, no tak, atakuję siebie, ale nie wiem, jak z tego wyjść. Wiesz, jak wyjść. Rozwiązanie zostało już ci dane. Tu, w tej jednej chwili, w której łączysz przyczynę i skutek, rozpoznajesz, że rozwiązanie zastępuje problem. Zostajesz zastępowany. W tej chwili jesteś zastępowany. Światło zastępuje ciemność. Wow. Co za idea. To jest cudem. Miłość Ducha Świętego jest twoją siłą, bo twoja miłość jest podzielona, a zatem nierzeczywista. Tak? A więc nie musisz się teraz zajmować tym atakiem, jak go zlikwidować, jak przezwyciężyć swój niepokój, swoje doświadczenie lęku. Nie, jeśli się boisz, nie istniejesz. Jeśli doświadczasz konfliktu, podtrzymujesz coś, co nie jest prawdziwe. Więc nie musisz teraz przezwyciężać tego, ponieważ przezwyciężanie tego byłoby tylko wzmacnianiem. Musisz jedynie spojrzeć na to. I gdy na to spoglądasz, doświadczasz ku swojemu zdumieniu nieprawdziwość. Nieprawdziwość własnego ataku na samego siebie, nieprawdziwość idei lęku. Rozpoznajesz miłość, którą jesteś, którą zawsze byłeś i nigdy nie przestałeś być. Miłość Ducha Świętego jest twoją siłą, bo twoja miłość jest podzielona, a zatem nierzeczywista. Nie możesz ufać własnej miłości, kiedy ją atakujesz. Nie możesz uczyć się o doskonałej miłości rozszczepionym umysłem. Ponieważ rozszczepiony umysł uczynił siebie słabym uczniem. Usiłowałeś uczynić oddzielenie wiecznym, gdyż chciałeś zachować właściwości tworzenia, ale z własną treścią. Tworzenie jednak nie pochodzi od ciebie. A słabi uczniowie zaiste potrzebują wyjątkowego nauczania. Tak, byłem słabym uczniem, a teraz zdaję się na poczytalny program nauczania, który nie pochodzi ode mnie. I gdy zdaje się na ten program nauczania, rozpoznaje, że tak naprawdę jest mój program nauczania, ponieważ rozpoznaje, że wola Boga i moja wola są jednym. Już nie próbuje się wyodrębniać i oddzielać. Posłuchaj dalej. To ci się nie spodoba. W swoich zdolnościach do nauki jesteś w bardzo dosłownym sensie upośledzony. Powiedz, jestem upośledzony. Są dziedziny w twoich umiejętnościach poznawczych, które są tak uszkodzone, że możesz robić postępy jedynie pod ciągłym, jednoznacznym przewodnictwem ze strony nauczyciela, który może przekroczyć twoje ograniczone zasoby. On staje się twoim zasobem, ponieważ sam z siebie nie możesz się uczyć. Powiedz, sam z siebie nie mogę się uczyć. Tak, próbowałem się uczyć, ale co, ale niczego się nie nauczyłem. Człowiek się niczego nie uczy. Człowiek powtarza wciąż te same błędy, powiela ten sam błąd, że egzystuje w swojej własnej nieświadomości. Ale teraz dokonujemy zmiany, ponieważ przyglądamy się własnej nieświadomości i w ten sposób ona znika. Po raz pierwszy. I ostatni. W ten sposób kończysz ze swoją własną niepoczytalnością. Bo teraz zdajesz się na nauczyciela, który wie, który zna prawdę. To jest twój własny uzdrowiony umysł. Wow. Ten nauczyciel, twój własny uzdrowiony umysł, Duch Święty, jakkolwiek go nazwiesz, staje się twoim zasobem, ponieważ sam z siebie nie możesz się uczyć. Sytuacja poznawcza, w której się postawiłeś, jest niemożliwa. Tak, rozejrzyj się dookoła po świecie. Powiedz, znajduj się w niemożliwej sytuacji. Więc nie próbuj siebie niczego tutaj nauczyć. Nie próbuj się tutaj rozwijać. Nie próbuj się tutaj kształcić w swoim rozwoju duchowym, żeby gdzieś, kiedyś indziej dotrzeć do jakiegoś stopnia, w którym być może rozpoznasz prawdę. Nie ma żadnych stopni ani poziomów w prawdzie. Prawda jest jedna, prawda jest pełna, prawda jest doskonała i nie ma nic innego. Obudź się. Porzuć swoje stopnie, odstępy, oddzielenia i dokonaj tego ewolucyjnego skoku, który jest tak naprawdę kwantowym skokiem w rzeczywistość tego, kim naprawdę jesteś, czyli porzuć swoją niemożliwą sytuację. Spójrz na swoją niemożliwą sytuację i roześmiej się. O mój Boże, znajduję się w niemożliwej sytuacji. A jeśli ona jest niemożliwa, to co? Nie muszę próbować czynić ją dla siebie możliwą. Tak? To było najbardziej frustrujące zadanie, jakie sobie postawiłem. Próbowałem dostosować się do niemożliwej sytuacji. Próbowałem dostosować się do bólu. Próbowałem wpasować swój twórczy, stwarzający, doskonały, kochający umysł do miejsca ataku. I być może przez chwilę miałem złudzenie, że mi się udawało, po czym doświadczałem frustracji. Tracenia tego, co kocham. Doświadczałem frustracji, nagłego spadku z wierzchołka góry, tak? Z tych szczytów, na które się wspinałem. Po każdym szczycie okazało się, że jest zjazd. Tak? Taka była natura percepcyjnego umysłu. Nie może być za dobrze, ponieważ jakby było za dobrze, to nie mógłbyś tego znieść, a więc twój dualistyczny, koncepcyjny umysł polega na tym, żeby nie było za dobrze. A więc twoja przyjemność, nawet twoja radość opiera się na tym, że kiedyś było ci niedobrze, kiedyś doświadczałeś bólu, tak? I nawet chcesz doświadczać bólu, ponieważ po bólu przychodzi radość. To jest obłąkane, ale na tym opiera się ludzka natura. A więc jak jest za przyjemnie, za dobrze, szukasz za chwilę konfliktu i bólu. Jesteś pewien, że go odnajdziesz. Możesz być pewien, że go odnajdziesz. A więc wracamy do tej idei. Znajduję się w niemożliwej sytuacji. Postawiłem się w niemożliwej sytuacji. I nie będę więcej urzeczywistniał jej dla siebie. Rozpoznam jej niemożliwość i pozwolę, aby światło wniknęło w tę niemożliwą sytuację. Wniknęło w ciemność, którą wytworzyłem. Wniknęło w najmniejszą komóreczkę mojego ciała. Czyli w najmniejsze zagęszczone poczucie nieświadomości. W najmniejszy żal i poczucie winy. Żeby rozświetliło najmniejszy zakamarek lęku. Pozwalam na to w tej chwili, pozwalasz na to w tej chwili. Pozwalasz światłu, żeby dokonywało całej pracy. Ty nie musisz niczego czynić. Miałeś tylko rozpoznać niemożliwość własnej sytuacji i przestać próbować rozwiązać problem sam. Wow, wracamy do tekstu. Co za niesamowite przesłanie, które jest teraz w twoim umyśle i możesz go użyć. Sytuacja poznawcza, w której się postawiłeś, jest niemożliwa i w tej sytuacji wyraźnie potrzebujesz wyjątkowego nauczyciela i wyjątkowego programu nauczania. Słabi uczniowie nie są dobrymi kandydatami na nauczycieli, ani dla samych siebie, ani dla nikogo innego. Z pewnością nie zwracałbyś się do nich, by ustanowili program nauczania, dzięki któremu mogliby uciec przed własnymi ograniczeniami. Gdyby rozumieli to, co jest poza ich zasięgiem, nie byliby upośledzeni. Co robisz jako człowiek? Ciągle pytasz tego, który nie wie, kim jest, aby powiedział ci, kim ty jesteś. Nie pytaj się świata, nie pytaj się kogoś innego tam. Nikt ci nie powie, da ci tylko więcej złudzenia, więcej nieświadomości. Odpowiedź jest w tobie. Nie w złudzeniu ciebie, nie w ego, nie w odrębnej tożsamości, ale naprawdę w tobie. Wpuść światło. Co to znaczy wpuść światło? Spójrz przez chwilę na to, co zrobiłeś swojemu myśle. Tak? Na to własne upośledzenie, o którym przed chwilą czytaliśmy. O mój Boże! Byłem całkowicie niepoczytalny. Nie będę teraz więcej udawał, że to, co widzę, jest rozsądne, jest nierozsądne, oddzielenie nie jest rozsądne, atak na samego siebie jest nierozsądny, idea choroby jest nierozsądna, idea konfliktu najmniejszego, mojego czy czyjegokolwiek jest nierozsądna. Bóg jej nie stworzył, a więc jest to nierozsądne, a więc to jest nieprawdziwe. Będzie prawdziwe dla mnie tylko wtedy, gdy będę myślał, że to jest rozsądne, gdy będę udawał, że jest to zrozumiałe. Ale teraz już twój umysł nie jest tak niepoczytalny jak kiedyś i widzisz, że to jest niezrozumiałe. Nie próbuj tego zrozumieć. Świat jest niezrozumiały, więc nie próbuj go więcej rozumieć. A zrozumiesz Boga, a doświadczysz Boga. Tak długo jak rozumiesz świat, nie rozumiesz Boga. Wow, posłuchaj tego. Wow, nie znasz znaczenia miłości. Właśnie pod tym względem jesteś upośledzony. Wow, nie próbuj sam uczyć siebie tego, czego nie rozumiesz. I nie próbuj ustalać celów programu nauczania tam, gdzie kierowanie się twoimi własnymi celami tak wyraźnie się nie powiodło. Celem twojej nauki było się nie nauczyć. A to nie może prowadzić do powodzenia w nauce. Nie możesz dokonać transferu tego, czego się nie nauczyłeś, a zaburzenie zdolności do generalizacji jest zasadniczym niepowodzeniem w nauce. Czy pytałbyś tych, którym nauka się nie powiodła, do czego służą pomoce naukowe? Oni tego nie wiedzą. Gdyby mogli te pomoce właściwie zinterpretować, nauczyliby się z nich. Powiedziałem, że zasadą ego jest szukaj i nie znajduj. Przetłumaczone na język programu nauczania oznacza to próbuj się nauczyć, lecz bez powodzenia. Rezultat tego celu programu nauczania jest oczywisty. Każda rzetelna pomoc naukowa, każda prawdziwa instrukcja i każdy sensowny podręcznik do nauki będą mylnie interpretowane, ponieważ zadaniem ich wszystkich jest ułatwić naukę, której ten dziwny program nauczania jest przeciwny. Jeżeli próbujesz nauczyć się tego, jak się nie nauczyć i celem twojego nauczania jest jego uniemożliwienie, to czego możesz się spodziewać oprócz zamętu? Taki program nauczania nie ma sensu. Powiedz, mój ludzki program nauczania nie ma sensu. Powiedz, nie mam sensu, jestem bez sensu. Moje myśli są bez sensu. Więc nie będę nadawał im więcej sensu, tak? Napróbuję nadać im ciągle sens i rzeczywistość, ale to jest bez sensu, a więc teraz mogę się zdać na wyższy, prawdziwy sens. Bóg dał mi prawdziwy sens. Jestem Jego sensem i znaczeniem, i miłością. Mój program nauczania nie ma sensu. Ta próba uczenia się tak osłabiła twój umysł, że nie możesz kochać, ponieważ wybrany przez ciebie program nauczania jest przeciwny miłości i sprowadza się do kursu nauczającego, jak atakować siebie samego. Uzupełniającym celem tego programu nauczania jest jak nie przezwyciężyć rozszczepienia, które czyni jego pierwotny cel wiarygodnym. I nie przezwyciężysz rozszczepienia w tym programie nauczania, bo cała twoja nauka będzie na jego rzecz. Twój umysł przemawia jednak przeciwko twojej nauce, tak jak twoja nauka przemawia przeciwko twemu umysłowi, a zatem walczysz przeciwko wszelkiej nauce i to z powodzeniem, ponieważ właśnie tego chcesz. Być może jednak, nawet teraz nie zdajesz sobie jeszcze sprawy z tego, że jest coś, czego chcesz się nauczyć i że możesz się tego nauczyć, gdyż dokonałeś wyboru, by to uczynić. Ty, który usiłowałeś nauczyć się tego, czego nie chcesz, powinieneś nabrać otuchy, bo choć program nauczania, który sobie nakreśliłeś, jest zaiste deprymujący, okaże się po prostu absurdalny, gdy tylko na niego spojrzysz. Tak, gdy spoglądasz na niemożliwą sytuację, w której się znajdujesz, zaczynasz widzieć jej absurdalność. I zaczynasz się śmiać, i zaczynasz widzieć i doświadczać światło, które zawsze było dookoła ciebie, wszędzie, przenikało cię, tylko nie widziałeś go, nie doświadczałeś go, bo byłeś tak zaabsorbowany swoimi własnymi, nic nieznaczącymi myślami. Swoim własnym, niepoczytalnym programem uczenia się. Wow. Zrezygnuj teraz z roli swego własnego nauczyciela. Powiedz, rezygnuję z roli swojego własnego nauczyciela. Rezygnacja ta nie doprowadzi do depresji, tak? Twoja egzystencja ludzka, twoje własne uczenie samego siebie, twoje własne poleganie na sobie i rozwiązywanie problemów zaiste prowadziło do depresji, tak? A więc rezygnacja z tego nie doprowadzi do depresji. Jest ona jedynie wynikiem uczciwej oceny tego, czego siebie nauczyłeś. Oraz rezultatów tej nauki, które z niej wynikły. Rezultatem mojej własnej nauki była śmierć. Było cierpienie, ból, konflikt. Nie chcę tego więcej. Porzucam atak na samego siebie. Nie będę więcej atakował siebie. Wow. We właściwych warunkach do nauki, których ani nie możesz sobie zapewnić, ani zrozumieć, staniesz się znakomitym uczniem i znakomitym nauczycielem. Tak jeszcze jednak nie jest i nie będzie, dopóki cała określona przez ciebie sytuacja poznawcza nie zostanie odwrócona. Prawidłowo rozumiany, twój potencjał poznawczy jest nieograniczony, ponieważ zaprowadzi cię do Boga. Możesz nauczać drogi do Niego oraz uczyć się jej, jeżeli będziesz podążał za nauczycielem przez duże N, który ją zna i rozumie jego program jej nauczania. Ten program nauczania jest zupełnie jednoznaczny, ponieważ jego cel nie jest podzielony i zarówno on, jak i środki do jego osiągnięcia są ze sobą całkowicie zgodne. Potrzebne jest jedynie to, abyś ofiarował swą niepodzieloną uwagę. Czy też niepodzielną uwagę. Wszystko inne zostanie ci dane, tak? Gdy ofiarowujesz swoją niepodzielną uwagę pojedynczemu celowi, którym jest Bóg, twoja rzeczywistość, twoje obudzenie, twoje rozpoznanie tego, kim jesteś, sukces jest gwarantowany. Nie może ci się nie udać. Potrzebne jest jedynie to, abyś ofiarował swą niepodzielną uwagę. Wszystko inne zostanie ci dane. Albowiem naprawdę chcesz się prawidłowo nauczyć, a nic nie może sprzeciwić się decyzji Syna Bożego. Teraz podejmujesz decyzję, by prawidłowo się uczyć. Tak? Ta nauka nie jest już pod twoim przewodnictwem. Masz nauczyciela, masz przewodnika, od którego się uczysz. To jest twój własny uzdrowiony umysł. Nazywamy go Duchem Świętym. Możesz go nazwać swoją prawdziwą jaźnią, swoim chrystusowym umysłem, jakkolwiek chcesz go nazwać. To jest ta część twojego umysłu, która zna prawdę. I do tego się odwołujesz, do tego światła, które cały czas jest w tobie, aby naprawiło twoje błędy, aby zastąpiło twoje błędy. Wow, nic nie może sprzeciwić się decyzji Syna Bożego. A ty jesteś Synem Bożym. Jego zdolność, twoja zdolność uczenia się jest tak nieograniczona jak ty. A więc teraz uczysz się prawdziwej lekcji. lekcji o tym, że Syn Boży nigdy nie mógł być zaatakowany i nigdy nie mógł atakować. Wow. Jeszcze jedno, skoro mówimy o ataku. Posłuchaj tego. To jest również z rozdziału 12, tylko z poprzedniego podrozdziału. Inwestowanie w rzeczywistość. Kiedykolwiek gniewasz się na brata, obojętnie z jakiego powodu, wierzysz, że ego ma zostać zbawione i że ma zostać zbawione przez atak. Jeżeli to on atakuje, wówczas zgadzasz się z tym przekonaniem. A jeżeli ty atakujesz, to je wzmacniasz. Niesamowite, tak? Jeżeli on atakuje, czyli widzisz, że ktoś cię atakuje, tak? Dostrzegasz atak, czujesz się atakowany, to co robisz? Zgadzasz się z tym przekonaniem, że ego ma zostać zbawione i ma zostać zbawione przez atak. A jeżeli ty atakujesz, to wzmacniasz przekonanie. Wzmacniasz to przekonanie. Wzmacniasz swoją wiarę w atak. Pamiętaj, że ci, którzy atakują, są ubodzy. Ich ubóstwo prosi o dary, a nie o dalsze zubażanie. Ty, który mógłbyś im pomóc, z pewnością działasz destrukcyjnie, jeżeli przyjmujesz ich ubóstwo jako swoje. Gdybyś nie zainwestował, tak jak oni, w to, co nieprawdziwe, nigdy nie przyszłoby ci na myśl, by przeoczyć ich potrzebę. Nigdy nie przyszłoby ci na myśl, by przeoczyć ich potrzebę. Rozpoznaj to, co nie jest istotne, jeżeli twoi bracia... Wow, posłuchaj tego. Jeżeli twoi bracia... proszą cię o coś oburzającego, uczyń to, ponieważ to nie jest istotne. Odmów, a twój sprzeciw dowiedzie, iż jest to dla ciebie istotne. To zatem jedynie ty uczyniłeś tę prośbę oburzającą, a każda prośba twojego brata jest dla ciebie. Dlaczego miałbyś uparcie mu odmawiać? Czynienie tego to przecież odmawianie sobie i zubażanie was obu. On prosi o zbawienie, podobnie jak ty. No, to już wytrąca wszelką broń z ręki tożsamości. Tak? Nie możesz już nawet w uduchowiony sposób, używając tego kursu cudów, atakować brata. Mówiąc, on robi coś oburzającego, ja nie mam z nim nic wspólnego. Gdy brat prosi cię o coś oburzającego lub gdy brat wydaje się czynić coś oburzającego, jesteś proszony jedynie o chwilę bezbronności. Tak naprawdę będziesz wiedział, co masz zrobić. Ale gdy reagujesz, to tak naprawdę urzeczywistniasz swoją wiarę w oddzielenie. Jesteś proszony o zatrzymanie się. Jesteś proszony o chwilę bezbronności, tak? O chwilę, w której doświadczasz tego, że gdy nie stawiasz oporu złemu, zło przestaje istnieć. Rozpoznajesz, że nie ma żadnej substancji. Zło, czyli oddzielenie. Czy to nieopieranie się jest również połączeniem przyczyny i skutku? Tak, ponieważ opieranie się zakłada oddzielenie przyczyny i skutku, że przed czymś musisz się bronić, a jeśli przed czymś się bronisz, to jesteś atakowany. Wow, dziękuję. Dziękuję za tę możliwość połączenia się w świetle tu i teraz poprzez przypomnienie sobie poczytalnego programu nauczania. Prawdziwego programu nauczania, który nie był moim, który został mi dany i który naucza mnie, gdy na to pozwalam. Czyli co robię? Pozwalam, aby światło przeniknęło moją ciemność. Pozwalam, aby dosłownie światło dokonało całej roboty. Nie muszę nic czynić. Muszę jedynie udostępnić się, otworzyć swój umysł. Zatrzymać się, poprosić o pomoc i przyjąć pomoc. Pomoc jest dana tu i teraz. Światło jest dane tu i teraz, ponieważ jesteś światłem i jest tylko światło. Ponieważ Bóg stworzył tylko światło. Nie ma nic innego. I rozpoznajesz to właśnie w tym punkcie największej ciemności, na którą teraz spoglądasz. Być może jeszcze z lękiem, ale jednocześnie z ekscytacją. Jesteś podekscytowany na samą myśl spojrzenia w swój własny lęk, ponieważ tam rozpoznajesz, że nie ma on żadnej rzeczywistości. Wow, nie ma się czego bać, jest tylko miłość, jest tylko Bóg. Kocham Cię i dziękuję.